tym programie mi właśnie przed chwilą pokazało. Póki co jeszcze nikogo nie ma, ale 5:55 już wybiła i ja mówię dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę się niepokoję, że pokazuje, nie, już jest nas prawie 240 osób, a wybiło najpierw, raptem minęło kilka sekund. Jeszcze raz dzień dobry, uśmiechnij się, bo mamy dzisiaj piękny dzień. Wprawdzie za oknem widzę, że jest trochę pochmurno, ale to chyba nam nie będzie przeszkadzać. Jest dzisiaj 1372 dzień klubu 555, a mamy dzisiaj 21 dzień kwietnia, 111 dzień roku. 111. 16 tydzień nam upływa. Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji i Parilia. To jest jakieś święto rzymskiej bogini, zdaje się, z tego co wiem. Cóż, tak na szybko chciałbym dzisiaj przejść przez ten początek, bo mam bardzo poważne podejrzenia, że rozmowa będzie dzisiaj niezwykle inspirująca, będzie bardzo budująca, tylko nie mam teraz podglądu na siebie. O, jest, dobra. I nie chciałbym trwonić za bardzo czasu na te wszystkie początkowe zapowiedzi, dlatego też powiem jeszcze tylko, że 254 dni do końca roku, 60 dni do końca wiosny, dzień jest dłuższy od najkrótszego o 6 godzin 34 minuty. I cytat, pewnie Gala Anonima, nie Gala Anonima, Anonima, przepraszam. Niezależnie od twoich wyborów, naprawdę nie masz kontroli nad tym, co ludzie myślą o tobie. No nie masz takich wyborów, co ludzie o tobie myślą. Dobra, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Może tak właśnie na początek jeszcze powiem, że... I znowu nie mam podglądu, ale na szczęście widzę mojego gościa, to już jest bardzo dobrze. Celina Klimek prawidłowo wytypowała wczoraj liczbę osób, które się na naszej stronie zalogowały. I Celina jest tą osobą, która ma od początku wszystkie obecności, czyli od 25 sierpnia 2018 roku ma wszystkie obecności, czyli wkrótce wybije Celinie, wybiją 4 lata od kiedy jest w klubie 555. Cóż jeszcze mogę powiedzieć na początek? To, że Wojtek ma dzisiaj 33 urodziny i jest po raz setny w klubie 555. Dzisiaj tak się złożyło. Myślę, że przypadek bardzo ciekawy i mogę zaśpiewać wszystkim razem z Wojtkiem Kuśmirkiem, którzy mają dzisiaj urodziny, zaśpiewać może mogę Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Myślę, że robię pewne postępy. Idzie mi coraz lepiej z tym śpiewaniem Happy Birthday. Dobra, z rzeczy istotnych na początek jeszcze. Dobra, na koniec będę miał jeszcze komunikat, a teraz, żeby już nie trwonić czasu, czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć z ważnych rzeczy, poza tym, żeby się jeszcze uśmiechnąć, pokazać zębom świat, nastawić się pozytywnie na ten piękny dzień, jaki nas czeka, już go zaczynamy. No dobra, to może ja teraz puszczę po prostu intro, a później już przejdziemy do konkretów.
Zapraszam was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5:55. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get up and play, 'cause you never.
Komentarze się sypią, jest nas już ponad 3000 osób na żywo, a ja może teraz krótko przedstawię mojego gościa dzisiejszego, zanim jednak to zrobię, dzwoneczek z Budapesztu, bardzo taki fajny, dzwoniący, a może teraz nieco więcej niż dwa słowa na temat mojego gościa. Uwaga, moim gościem dzisiaj jest doktor, pułkownik Leszek Kołtun, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, doktor nauk o bezpieczeństwie, badacz i konsultant w obszarze zagrożenia terroryzmem i sposobów zwalczania wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa, ekspert do spraw bezpieczeństwa dla TVP i TVN, specjalista i praktyk w dziedzinie fizycznego zwalczania terroryzmu oraz podejmowania interwencji i użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Funkcjonariusz służby więziennej, której pełnił w latach 2010-2015 funkcję koordynatora grup interwencyjnych służby więziennej, organizator największych w Polsce zawodów i warsztatów pod nazwą Tactical Prison Rescue dla grup specjalnych. Zawodowy, uwaga, ja nie wiem, kiedy on to wszystko zrobił, naprawdę, bo to już mi wyrwało, po prostu wyrwało mnie z butów. Zawodowy mistrz świata w kickboxingu, około 240 walk przeprowadził i były kadrowiec, absolwent szkoły mistrzostwa sportowego w kolarstwie, i mistrz Polski w kolarstwie szosowym. W trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 był członkiem zespołu do spraw koordynacji działań służby więziennej. Pasja realizowana także w ramach pracy to sztuki walki. Jest założycielem i prezesem Wołowskiego Klubu Bokserskiego Champion, w którym aktualnie trenują dzieci, młodzież i dorośli boks, kickboxing i gimnastykę sportową. Następnie, kiedy on ma na to czas? Jest wiceprezesem Kiloana Europe, Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Walki Kiloana. Posiada instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej EFR, specjalisty odnowy biologicznej, specjalność masaż sportowy, leczniczy i relaksacyjny, krioterapia, hydroterapia, instruktora samoobrony, międzynarodowego militarnego instruktora IMCF, ćwiczeń siłowych i kulturystyki, strzelectwa oraz boksu. Jest również ratownikiem WOPR i był dowódcą kompanii reprezentacyjnej służby więziennej we Wrocławiu. Uff. Nie. Jak podejrzewałbym w tym momencie, czytając takie informacje na temat tego człowieka, że będzie sędziwym, prawda, staruszkiem, można by było pomyśleć, a tymczasem mamy przed sobą, uwaga, z nami dzisiaj Leszek Kołtun. Nie uwierzysz, jak ten człowiek wygląda w ogóle. No po prostu jestem w ciężkim szoku. Z nami dzisiaj Leszek Kołtun. No teraz okej, jest z nami. Cześć Leszku.
Witam cię serdecznie, witam wszystkich naszych klubowiczów.
Jedna rzecz jest bardzo ważna, którą muszę powiedzieć na początku. Jesteś klubowiczem, ale takim co do działań, niekoniecznie może bywasz pewnie tutaj z nami, bo jesteś człowiekiem, bardzo zdziwiłbym się, gdybyś bywał z nami codziennie, ale jeżeli chodzi o sen, to przywiązujesz do niego ogromną wagę.
Tak, ze względu na karierę sportową już od dziecka było mi wdrożone, że sen jest najważniejszy, czyli pełna regeneracja. Od dziecka 22 wybijała i do w sumie dnia dzisiejszego jest tak, że po 22.01 w domu już niestety wiedzą, że ze mną za dużo nie porozmawiają, bo chociaż siedzę, to i tak już jestem wyłączony. Ale pozwala mi to na regenerację i tak naprawdę rzeczywiście szybciej wstaję. Jako sportowiec, będąc w szkole mistrzostwa sportowego, nawet o 22.00 mieszkając w internacie, wchodziła do nas pani wychowawczyni i sprawdzała, czy rzeczywiście śpimy. Nie było to ze względu na to, że rozrabialiśmy, tylko chodziło o to, że jak czytałeś wcześniej, miałem osiągnięcia w kolarstwie szosowym. Jest to bardzo ciężki sport i tam chociaż pół godziny załamania snu, już nie mówię, że godzina, to zawodnik czasami tydzień się odbudowuje, żeby dojść do tej pierwotnej formy. Także sen to jest najlepsze, co może być na regenerację.
Czyli można powiedzieć, to co powiedziałeś zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo słyszałem to po raz pierwszy od ciebie wczoraj. Uwaga, i chciałbym, żeby to wszyscy zapamiętali, że nawet pół godziny zarwania snu, czyli jego braku, może zdecydować o tym, że po prostu przez tydzień trzeba będzie się organizm musiał regenerować, żeby wrócić do normy. Nawet 30 minut mniej snu dla wyczynowca, dla osoby, która no podejmuje takie wysiłki już naprawdę na najwyższym poziomie, znaczy to, że przez tydzień będzie gorzej. To oznacza, że w naszym życiu może odgrywać to gigantyczną rolę, tylko my po prostu tego nie zauważamy na co dzień. Jeżeli zarwiemy na przykład jedną czy dwie godziny snu, to mówimy, wszystko będzie dobrze, wyśpię się po śmierci. Słyszysz często pewnie takie rzeczy, prawda?
Tak, oczywiście. No ze względu też na moją pracę, na to, co robię i tak jak powiedziałeś, ten, no to jak wszyscy w tym pędzie czasami dnia codziennego, gdy dzisiaj przykładowo śpię krócej, no to nadchodzi ten kryzys, przeważnie to w sobotę czy w niedzielę, no muszę odespać. Jest to ten moment, kiedy nie tyle, że rano wstaję, bo teraz mam ten nawyk, że wstaję dosyć wcześnie, ale jestem taki troszeczkę przydrzumiony, no i po południu musi być ta drzemka nawet nieraz do 2-2,5 godzin, która regeneruje mnie znowu na cały tydzień. Ale staram się tego unikać, ponieważ no, wolę mieć energię i siłę w ciągu dnia. Największym, to co dzisiaj też rozmawialiśmy, chyba takim mordercą, w cudzysłowie oczywiście, dobrej energii i samopoczucia jest tak zwany wieczorny drink. Drink, który teoretycznie wyluzowuje trochę organizm, umysł. I oczywiście, gdy nasilało się u mnie takie zintensyfikowane działanie, dużo czasami jakichś nowych rzeczy, stresu, no to ten drink pozwalał na to, że wieczorem siadam i mówię, o jak fajnie, jeden drink nie zaszkodzi, idę spać. Ale rano wstaję i widzę, że mam troszeczkę podpuchnięte oczy, bo nie na każdego oczywiście alkohol działa aż tak pozytywnie. No i zauważyłem tą różnicę, kiedy, no nie ukrywam, żona jest w takim dosyć mocnym rozwoju osobistym, ciągle podpatrywałem, gdy zobaczyłem jak to jest i zacząłem czytać książki właśnie o tym dobrym samopoczuciu, o medytacjach, no nie ukrywam, że w tym momencie dużo lepiej się czuję, gdy zamiast drinka troszeczkę sobie pomedytuję, wyciszam organizm, wyciszam umysł, idę spać, ten sen jest całkiem inny, rano wstaję z podwójną energią, gotowy do działania, by osiągać kolejne priorytety czy cele wyznaczone w życiu. Powiem ci, teraz może nie każdemu to zapasuje, co powiedziałem, ale uwierzcie, szanowni koledzy, koleżanki, klubowicze, że ten moment takiej dobrej medytacji tak przyzwyczaja, chyba jeszcze bardziej aniżeli dobry drink i daje dużo lepsze samopoczucie na dłuższy czas, aniżeli tylko na ten moment.
Leszku, to nie ma znaczenia, czy to się komuś podoba, czy nie. Znaczenie ma to, czy to działa, czy nie działa. Bo my bardzo często robimy rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, a niekoniecznie są dla nas dobre. Więc tutaj trzeba na to też zwracać szczególną uwagę. Będę chyba musiał sobie kichnąć. Przepraszam. Ja przepraszam bardzo, ale po prostu...
No i na zdrowie.
Dziękuję. Wiesz, co mnie najbardziej nurtuje, zaskakuje, fascynuje, to jak ty to robisz, Leszku, że prowadzisz tak niesamowite, bogate życie, że masz tyle osiągnięć, pełnisz tyle funkcji, masz za sobą tyle różnego rodzaju sukcesów, no bo stać się mistrzem świata w kickboxingu, no to mając za sobą 240 walk, no to ty jesteś ciągle bardzo młodym człowiekiem, więc ja zadaję sobie pytanie, jak? Jak ty to zrobiłeś w takim czasie, że osiągnąłeś tak wiele? Jesteś to znaczy, nad człowiekiem?
Chyba nie, ale chyba najważniejsze w życiu, tak, ja powiem sobie teraz przyszło do głowy po prostu, to jest chyba wsparcie najbliższych. Gdy byłem dzieckiem, gdy zaczynałem, miałem wsparcie ogromne w rodzicach, czyli tata woził mnie na treningi, bo mieszkałem pod Toruniem, a nie w Toruniu, więc niczym zaczęliśmy trening klubowy, to ja musiałem często dojechać 15 kilometrów, tam był trening i jeszcze wracałem, także to mnie zahartowało. Zahartowało mnie też to, że miałem 3 kilometry do szkoły, ja też często o tym mówię, czy zima, czy lato, nie było litości, minus 20 czy plus 30, to pokonywałem tą drogę często przez pola i to też wyrobiło we mnie taką systematyczność bez względu na warunki atmosferyczne, nie było autobusu, bo akurat tam, gdzie mieszkałem i często było tak, że jak była jakaś wielka zawierucha i próbowałem wrócić po 10 metrach do domu, no to mama dokonała pewnych takich czynności, że byłem w ciągu 10 minut już w szkole. Także to już we mnie wyrobiło taką systematyczność, która później przełożyła się chyba na sport. Wspierała mnie mama, wspierał mnie tata. W późniejszym czasie, już gdy poznałem aktualną żonę, znaczy jedyną, no, od 20 lat żonę, mam dwójkę dzieci i tutaj dwie córeczki, no chyba wsparcie najbliższe, tak jak powiedziałem, żonę i dzieci, ponieważ no, jako sportowiec, jako człowiek zawsze trzeba sobie wyznaczać, tak ja uważam i teraz mówię z tego właśnie własnego doświadczenia, w życiu cele. Ale to nie takie, że dzisiaj mam cel taki, jutro cel taki, czyli wyznaczamy sobie jakiś cel i próbujemy go za wszelką cenę osiągnąć. Musimy po drodze sobie obrać pewne priorytety, którymi będziemy się kierować. To jest tak, ja mówię o takim celu, jak na przykład droga z Wrocławia do Torunia. Gdy nie mamy nawigacji, wiemy, że za wszelką cenę musimy dojechać do Torunia, bo tam no muszę dojechać. No i nie mając nawigacji, życie polega też na wyborach, czyli jadę i teraz, nie wiem, jeżeli tą drogę skręciłem, no to skręciłem akurat trochę wyboistą, drogę polną, jedzie się dłużej, trudniej, ale dojeżdżam do drogi asfaltowej, a troszeczkę pozwoli mi to przyspieszyć, a czasami jadę odcinkami autostrady. Ale cokolwiek bym w życiu nie zrobił, jakąkolwiek bym decyzję nie podjął, czy to w taką drogę, czy w taką, tak samo jak w życiu, czasami są lepsze decyzje i trochę mniej lepsze, nie chcę mówić, że złe, bo każda decyzja nas czegoś nauczy. I ta trafność tych wyborów pozwala, że do tego Torunia dojadę i ten cel osiągnę przy wytrwałości, czyli ja nie mogę przy pierwszej, lepszej drodze, gorszej wycofywać się i wracać do punktu wyjścia. I właśnie dziękuję dzisiaj tutaj Julii, dziękuję Kiarze i Liliance za to, że mnie wspierają, że w każdej decyzji, gdzie czasami po tygodniu pracy przyjeżdżam do domu i do drugiej właśnie nieraz w nocy siedzimy i rozmawiamy, bo trzeba rozmawiać, trzeba mówić, trzeba się dzielić i wspierać drugą osobę.
Co było takim twoim pierwszym wielkim celem, który realizowałeś jako taki już świadomy bardziej człowiek? To co było takim pierwszym, w zgodzie z tym, co teraz powiedziałeś, że wykazałeś się wytrwałością, samodyscypliną. Co było takim pierwszym wielkim celem twoim?
Odkąd zacząłem trenować, jak spadała gwiazda, zawsze chciałem być mistrzem świata. Wtedy jeszcze chciałem być mistrzem świata w kolarstwie. Wyszło tak, że wybrałem inne priorytety, poszedłem na studia, chociaż byłem kadrowiczem, tak jak czytałeś wcześniej, w kolarstwie, miałem ogromne sukcesy, byłem nadzieją sportu. Nie było tak łatwo się dostać na studia, może jak dzisiaj, więc tylko były państwowe uczelnie, poszedłem na AWF, miałem możliwość bez egzaminu właśnie ze względu na osiągnięcia i zawsze marzyłem o tym, żeby być mistrzem świata. Nigdy innego życzenia sobie nie powiedziałem, nawet jak nie myślałem jeszcze o kickboxingu. Spadała gwiazda, ja dalej utrzymywałem, że będę mistrzem świata. Jak nie w kolarstwie, może w czymś innym. No i rzeczywiście po 25 latach takich życzeń to właśnie było największe osiągnięcie. Wtedy zdobyłem zawodowego mistrza świata po ciężkiej walce, ale no, tym bardziej się to docenia. I chyba to było takim największym. Drugim albo równocześnie sukcesem było ukończenie chyba studiów, zrobienie doktoratu. No i rodzina, uważam, że chyba rodzina jest przynajmniej
w moim przypadku tutaj w kontekście rodziny też powiedziałeś, że w pewnym momencie zdałeś sobie sprawę z tego, że dalej uprawiając sport taki jak kickboxing, może mieć to też pewnego rodzaju konsekwencje i w związku z tym pojawiła się refleksja, pojawiły się przemyślenia. Czy możesz tę historię przybliżyć teraz naszym klubowiczom, co takiego się zadziało w twojej głowie, bo opowiadałeś, że to było gdzieś w Tajlandii, czy dobrze pamiętam?
Tak, walczyłem oczywiście na całym świecie, w różnych formach. I gdy byłem u szczytu sławy, czyli zdobywałem tytuły, bo od 2004 roku przez kolejne 6-7 lat praktycznie nie przegrywałem żadnej walki. Wygrywałem wszystko w ciągu. Troszeczkę nie ukrywam, nonszalancja taka była, że jedną walkę zawodową przegrałem, ze względu na to, że fakt, za dużo kilogramów zbiłem, troszeczkę podszedłem, miałem kontuzję, ale no przecież tyle razy wygrywałem, poradzę sobie i teraz. No niestety nie udało się tej walki wygrać. Walka była też transmitowana na żywo w telewizji z takim z Armenii bardzo dobrym zawodnikiem o tytuł mistrza świata. Nie przegrałem walki nigdy przez knockout. Tutaj miałem po walce złamany nos, złamaną rękę, zerwane ścięgno, szyty język, złamanie wieloszczątkowe nosa, pobijane całe czoło od kolan. Więc no, walka była bardzo zacięta, a wtedy już moja córka miała, druga córka miała chyba roczek i żona oglądała to w telewizji. Także no, była tutaj bezradna, krew się w ringu lała, a ona tak naprawdę z tego, co później wiedziałem, przeżywała to strasznie wraz z córkami. No i gdy kolejne walki miałem i wychodziłem do ringu, to zawodnik w takiej dyscyplinie jak ja musi być na 120% przygotowany. Ja muszę być wyczyszczony i w głowie. Ja muszę tylko wyjść, skupić się na walce, nie myśleć o niczym innym. Natomiast gdy już miałem dzieci, bałem się, że w tej dyscyplinie, którą uprawiam, wyjdę do ringu, może mi się coś stać. No i tak naprawdę mogę je do czegoś uwiązać, bo mogę no, już z tego ringu nie zejść, mogą mnie znieść i te moje dzieci będą musiały się albo no, przywiążę je do jakiejś odpowiedzialności, żeby się tatą zajmować chociażby w młodym wieku. Dlatego w szczycie kariery, rozwoju postanowiłem decyzją w sumie no, naszą wspólną, rodzinną, że kończymy, jakby kończę jeden etap związany ze sportem, którym uprawiam i zszedłem z ringu w sumie niepokonany. Ostatnią walkę również wygrałem o pas, także zszedłem jako mistrz świata i cieszę się ogromnie i całą energię tak naprawdę poświęcam i robię wszystko właśnie dla Kiary i Liliany.
Czyli trzeba nie tylko wiedzieć, do czego się zmierza, ale też trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dosyć, koniec, zamknąć dany rozdział w swoim życiu. I tutaj jakby mój podziw ogromny, Leszku, budzi to, jak ty prowadzisz swoje życie, ponieważ to nie jest tak, że ty zamykasz rozdział kolarstwo, to wtedy i koniec, mówisz, dobra, osiągnąłem tutaj szczyty, byłem mistrzem Polski, rozpoczynasz nowy rozdział, rozpoczynasz nową drogę, osiągasz szczyty i teraz dalej znowu pasjonuje cię całkiem sporo innych rzeczy, bo teraz już nie walczysz, ale w cudzysłowie walczysz na innych frontach. Masz dalej swoje pasje, jesteś zaangażowany, rozwijasz się dalej, nie przestajesz i to jest coś niezwykle fascynującego. Jesteś w pewnym sensie dla mnie przykładem i wzorem takiego pięknego życia. Mówiliśmy wczoraj na temat jeszcze drugiej historii, która jest bardzo mocno powiązana z klubem 555. Nie wiem, czy pamiętasz o tej drugiej historii, którą chciałeś powiedzieć. Pamiętasz?
O kolarzu?
O tym, że któż to wie, powiedziałeś w tym momencie. Czy dobrze pamiętam, że chciałeś to nawiązać do tego? Któż to wie, co jest dobre, a co złe?
Tak, ponieważ będąc młodym kolarzem.
O kolarzu, tak.
Tak, tak. Będąc młodym kolarzem w latach jeszcze chyba 80. w Toruniu, gdzie wtedy marzeniem każdego chłopca był bardziej rower. Rower najlepiej to z wygiętą kierownicą, nie takie profesjonalne jak dzisiaj, tylko wystarczy, że miała wygięta kierownica i to już była już kolarzówka. Ciuchy kolarskie przypominały tylko profesjonalne, gdzie każdy ubierał się w to, co gdzieś miał, jakieś spodenki, bez tej wkładki do spodenek, więc sobie proszę wyobrazić na początku, jak cierpieliśmy, ale to się robiło z pasją. I zajechałem do klubu właśnie jako młody chłopak, i gdzie my byliśmy tak naprawdę szare rowery, szare stroje i zobaczyłem kolarza, który był pięknie ubrany, w czerwony strój, jakieś napisy. Ja mówię, Jezu, traktowałem go praktycznie, jakbym zobaczył bóstwo. Pytałem się, kto to jest. Powiedziano mi, że to jest kolarz, który jeździ za granicą we Francji. Jest bardzo dobry, ma kontrakt podpisany, jest bogaty, czy tam duże pieniążki dostają. Jednak ja bym chciał być w jego teraz skórze, być taki jak on. Do dzisiaj pamiętam, w co był ubrany, był moim wtedy takim, tak jak powiedziałem wcześniej, autorytetem. Ale po kilku latach, gdy pomagałem tacie na roli, pojechaliśmy do młyna, może to były 3 lata później, pojechaliśmy zawieźć worki z pszenicą. I moim oczom ujrzałem tego samego człowieka, tylko w innym odzieniu. W odzieniu takiego pracownika, który targał te worki, był cały ubrudzony tą paszą, tym mąką. Myślałem, że to może jego brat, jakiś bliźniak. Pytałem się, czy to jest on, czy tak samo się nazywa. Okazało się, że tak. ponieważ jeździł we Francji, był bardzo dobrym zawodnikiem, wszyscy klepali go po plecach. Natomiast raz troszeczkę problemy ze zdrowiem, drugi sezon była kontuzja i zerwano z nim kontrakt. Wracając do kraju, CV jego było tylko kolaż, czyli nie miał możliwości wtedy w czasie bezrobocia złapać jakoś dobrej pracy, więc tylko mógł, brzydko powiem, pedałować. Jedyną pracą, jaką mógł znaleźć, to była właśnie praca fizyczna. Już wtedy zastanawiałem się nad tym, czy poświęcenie się całkowicie dla sportu przyniesie nam to, co my chcemy, ponieważ mistrzem świata jest tylko jedna osoba. Pozostali zdobywają tytuły dalsze, o których nikt nie mówi, bo zawsze medal ma dwie strony.
Czyli to nie wystarczy tak naprawdę zadbać wyłącznie o to, żeby było wszystko ok, normalnie, na co dzień, osiągnąć jedno, tylko trzeba zawsze się zastanawiać nad tym, co w sytuacji, jeżeli zakończymy karierę, jeżeli się coś nie wydarzy. A ty jesteś na to takim klasycznym przykładem, że nawet jeżeli kończyłeś jeden rozdział w swoim życiu, to byłeś już przygotowany do tego, żeby z sukcesem rozpocząć kolejny rozdział.
Tak, ponieważ tak jak mówiliśmy, i bazując na twojej opowieści kiedyś o chińskim rolniku, nikt nie wie, co jest dla mnie dobre, a co złe.
O, znasz historię o chińskim rolniku, czuję się zaszczycony. Tak. Zostało nam raptem kilka minut, Leszku, ja tak myślałem, że to bardzo szybko nam przeleci ta rozmowa. Chciałbym wam opowiedzieć teraz o projekcie, który wspólnie robimy. Mianowicie planujemy razem z Leszkiem, czy Leszek będzie organizował pewien obóz w sierpniu w Borach Tucholskich. Ja wrzucę tutaj link do komentarzy. Gdyby ktoś był zainteresowany tym, to prosiłbym po prostu o wypełnienie ankiety, czy jesteście tym zainteresowani, żeby może spotkać Leszka i innych klubowiczów. Ja po rozmowie krótkiej z Leszkiem postanowiłem, że będę tam na 100%, bo będzie to naprawdę niesamowite wyzwanie. Gdybyś, Leszku, zechciał opowiedzieć troszeczkę o tym wydarzeniu, które odbędzie się, o ile pamiętam, 17 sierpnia tego roku. Planujesz zorganizować pewne wydarzenie. Czy możesz mi o nim opowiedzieć?
Tak, planujemy 17-24 sierpnia taki obóz. Nie chciałbym powiedzieć, że przetrwania, ponieważ mogę zaraz kogoś wystraszyć, ale obóz, który będzie w fajnym ośrodku, tak w Borach Tucholskich, jedzie się drogą 10 km, kończy się droga, jest tylko ośrodek i nasze jeziorko. Na tym obozie zaplanowaliśmy tutaj wspólnie razem i oczywiście projektowały go również moje córki, bo też żyją i żona, więc my tak robimy ten obóz bardziej rodzinnie. Zaplanowaliśmy takie zajęcia jak chociażby obsługa bieżąca broni, bo patrzymy troszeczkę na zapotrzebowanie, to co się dzieje na wschodniej granicy. I tak sobie pomyśleliśmy, że dla własnego bezpieczeństwa, czy nawet dla bezpieczeństwa naszych dzieci, przywiozę prawdziwą broń, zobaczycie jak wygląda, że nawet jakby leżała na ulicy, to żeby po prostu nikogo nie zastrzelić, a tym bardziej siebie. No i taką broń zrobimy. Będzie możliwość również z tej broni strzelać, czyli z kałasznikowa, z różnych takich Winchesterów, co oglądamy na filmie. To jest jeden z elementów. Kolejnym będzie oczywiście zabawa w paintball.
Będzie... Nie postrzelamy się po prostu. Ale inną bronią, już nie tymi Winchesterami.
Nie, tym już nie. Bo już po tamtym strzelaniu nie byłoby do kogo strzelać. Paintballem. Zaplanowaliśmy medycynę pola walki, czyli takie podstawowe elementy pierwszej pomocy, ale w takich trudnych sytuacjach, co myślę, że w życiu jest bardziej nawet przydatne, aniżeli ta pierwsza taka zwykła pomoc, ponieważ tam się wiele rzeczy fajnych, ciekawych nauczymy. Zaplanowaliśmy oczywiście... tak jak powiedziałem, również elementy sportu, czyli tenis ziemny, jazdę konną, no, chociażby takie luźne przejażdżki skuterem wodnym, ciąganie dla dzieci na bananie i wiele, wiele innych atrakcji, bo i chociażby jakieś troszeczkę samoobrony, walki kombat, wykorzystanie pewnych rzeczy, no i survival. Survival, żebyśmy się nauczyli troszeczkę z naturą być bliżej. Nauczymy się przede wszystkim rozróżniać rośliny jadalne od niejadalnych. Będziemy próbowali sobie zrobić jakiś nocleg, bo jedna ekipa idzie zawsze na noc. Dla wygodniejszych będzie namiot wojskowy, więc proszę się od razu tutaj nie martwić. ale wiele, wiele innych atrakcji, które będziemy opisywać zapewne już niedługo na różnych portalach. Natomiast dla mnie najważniejsze, co jest, że jest to obóz dedykowany przede wszystkim, no chcielibyśmy, bo tak już robiliśmy od kilku lat, jak robiłem obozy dla rodzin, że przyjeżdżają rodziny, że rodzic nie martwi się, gdzie teraz
czyli
jest.
Przedział wiekowy jest od 1, od 0 do 100, rozumiem.
Dla najmłodszych nawet zapewniliśmy opiekunkę, czyli jeżeli rodzic chce iść sobie na przykład na tenis, czy pograć w bejsbola, czy na jazdę koniem, bo tam jest oczywiście stadnina koni i będzie można właśnie zjeżdżać nawet do jeziora je umyć, to w tym momencie się nie martwi, tylko jest pod opieką. Oczywiście w zależności od przedziału wiekowego podzielimy to na grupy i fajnie jest dużo takich zabaw prorodzinnych, bo te zabawy wiemy z doświadczenia, jak bardzo integrują rodzinę. W tym pędzie, który mamy na dzień dzisiejszy, często zapominamy o tym, że warto czasami usiąść, albo nawet jak rozmawiamy z dziećmi, to tylko udajemy, że rozmawiamy, bo jesteśmy zmęczeni. A tutaj będzie czas na to, żeby zaplanować coś, żeby to było wszystko rodzinnie, że podejmujemy podczas tych zajęć troszeczkę adrenaliny i tej więzi rodzinnej, dajemy tym dzieciom troszeczkę jakby tą możliwość prowadzenia naszej wtedy rodziny do pewnych zadań, bo będzie mnóstwo gier, mnóstwo zabaw rodzinnych, chociażby tańce, które ja wiem, będą wyświetlane i będziemy musieli naśladować, także no pełno zabawy, kupa śmiechu i przede wszystkim wiele, wiele miłości wśród nas, wśród obozowiczów, bo my też zawsze wychodzimy z pełnym szacunkiem i miłością do wszystkich, którzy z nami są. Także chętnie zapraszamy serdecznie, ja myślę, że szczegóły już niedługo.
Ja wkleiłem tutaj link, gdzie można się zgłosić, żeby otrzymać informacje. Trzeba po prostu wypełnić tę ankietę i otrzymasz informacje. Ja myślę, że jeżeli uczyć się, to od najlepszych, a trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś był tak inspirującym bardzo człowiekiem, jak właśnie nim jest Leszek, mój dzisiejszy gość. I chciałbym Cię, Leszku, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie słowa, które dzisiaj padły, ponieważ one były niezwykle budujące, a zaproszenie na spotkanie z Tobą tygodniowe w Borach Tucholskich jest dla mnie wyjątkowym spełnieniem marzenia, żeby coś takiego przeżyć. I zapisałem to na liście marzeń, żeby spędzić z Tobą tydzień, żeby móc z Tobą porozmawiać, żeby wieczory może przy herbacie nad brzegiem jeziora palilicho komary, żeby po prostu porozmawiać z Tobą na temat tego, co Ciebie napędza do tak niezwykłych rezultatów. Z całego serca dziękuję Ci. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz tutaj, a na żywo oczywiście w Borach Tucholskich najpóźniej. Z całego serca dziękuję, Leszku, za tę rozmowę.
Ja również jestem zaszczycony. Serdecznie pozdrawiam. No i tak jak powiedziałeś, do zobaczenia.
Do zobaczenia, Leszku. Ja tylko jeszcze teraz, ja już dziękuję Ci, Leszku, za to. Nie uciekaj jeszcze, ja jeszcze zaraz do Ciebie wrócę. Natomiast chciałbym jeszcze tylko podać komunikaty. W najbliższą sobotę, 23, o godzinie 5:30 w kafiarni Zakręcona w Gdańsku będzie śniadanie z oglądaniem klubu 555. Można już o 5:30 tam być. Do 8:00 zjeść śniadanie, spotkać wspaniałych ludzi. Jeżeli ktoś odczuwa być może taką potrzebę czy samotność, to serdecznie zapraszam do kawiarni Zakręcona w Gdańsku, do klubu kawiarni naszej, żeby tam wspólnie zjeść z klubowiczami w sobotę 23 kwietnia śniadanie w dobrym, doborowym, pięknym towarzystwie. Tutaj poleciały też w komentarzach, pojawiły się już zaproszenia na spotkanie klubu 555 w Łodzi, na co bardzo, bardzo serdecznie zapraszam też. Widziałem tutaj, gdybyś zechciał jeszcze, Piotrze, wrzucić jeszcze raz link do spotkania, to ja będę mógł też jeszcze może więcej szczegółów powiedzieć, ale najbliższy wtorek już takie spotkanie w Łodzi się odbędzie, na które to spotkanie bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ będę na nim osobiście po raz pierwszy w Łodzi. W środę szykuje się jeszcze spotkanie w Poznaniu, o właśnie, i tutaj pojawił się link już Piotra, tylko teraz go uciekł mi na szybko. Obiecana kafe o godzinie 18 26 kwietnia w kawiarni Obiecana w Łodzi. Odbędzie się, każdy otrzyma zresztą też e-book 13 nawyków ludzi sukcesu, tom 9. Trzeba po prostu wejść na ten link i zakupić sobie dostęp do tego spotkania, na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że wszystko już powiedziałem. Dla tych, którzy chcieliby jeszcze dowiedzieć się więcej na temat eventu, który organizujemy razem z Leszkiem Kołtunem, moim dzisiejszym gościem, to proszę, żeby kliknąć na ten link i po prostu wypełnić ankietę i wtedy otrzymasz informacje na temat tego spotkania. Jest już godzina późna, bo godzina 6:30. Ja już dziękuję za wszystko. Bez muzyki, kończąc tylko powiem, pamiętaj, że mamy tylko jedno życie, można je przeżyć, czego doskonałym przykładem jest mój dzisiejszy gość. Można je przeżyć dobrze i zrobić z niego arcydzieło. Jest to kwestia podjętych decyzji, kwestia pewnych nawyków, które sobie wyrobimy. Zapraszam Cię serdecznie do klubu 555. Zasubskrybuj mój kanał na YouTubie, polub mój profil na Facebooku, bo mamy jeszcze kilkanaście lat przed sobą, żeby zrobić wyjątkowe rzeczy. Dziękuję, do zobaczenia. Trzymaj się, widzimy się jutro, jak zwykle o 5:55. Rób z życia prawdziwe arcydzieło, czego na przykład mój dzisiejszy gość jest cudownym przykładem.